Czułam, że byłam poza moim ciałem, oglądając to wszystko tak, jakby nie działo się ze mną, tylko z kimś innym. Na samym początku byłam w szoku i tak pozostałam. Zamarzłam na sopel lodu.
Nie wiem, jak mam zacząć. Nie będę ukrywać, że dla mnie ta rozmowa jest trudna. Najczęściej się mówi ofiara gwałtu. To jest dobre określenie?
Ja raczej o tym inaczej myślę. Myślę o sobie, że po prostu mam doświadczenie gwałtu. Natomiast wiem, że to jest chyba jeden z największych takich problemów, które sama napotkałam niedługo po tym doświadczeniu, bo ludzie po prostu nie potrafią o tym rozmawiać. Dlaczego mam sobie myśleć jako ofiara, skoro udało mi się to przetrwać?
Ja zawsze odczuwam ogromną wdzięczność w stronę kobiet, które decydują się opowiadać o swoim doświadczeniu. I jest to bardzo rzadko spotykane. I czemu się nie dziwię? Ponieważ ja sama przeszłam przez system zgłaszania przemocy i wszystkie jego konsekwencje. Ja wiem, że jest to bardzo trudna ścieżka. I my w Martynce nigdy nie namawiamy na takie kroki, ale zawsze jesteśmy bardzo dumne, kiedy ktoś decyduje się jednak zawalczyć o swoje prawa. Nawet w większości wypadków, no wiedząc, że prawdopodobnie nie zakończy się dosłownie z takim wynikiem, jakiego by ta osoba, która przeszła przez przemoc, sobie by życzyła. Ja to bardzo szanuję. Kiedy nie mówimy o przemocy, kiedy nie opowiadamy o swoim własnym doświadczeniu przemocy, kiedy wstyd jednak nas ucisza, wszystkim się wydaje, że to nie istnieje.
Najczęściej to się zaczyna od agresji werbalnej, przemocy fizycznej. Co się patrzysz?
Nie.
Co się nie podoba? Co? Poszukaj.
Nie.
Okay, spoko, luz. Troszkę więcej ręce, ale już powinnaś być bardziej zdecydowana. Odejdź.
No.
Odejdź. Stop! Okej? Okay? To jest to. Czyli głos i niewerbalnie tutaj stój. Dobra? Odejdź.
Stop!
Okej? Okay? To jest to. Nie dotykaj mnie.
Stop!
Okej? Okay? Czyli pokazało cię granicę, później jak krzyczycie, to już mówicie, stary, to nie są żarty, dobra? Nie podoba mi się to, jest stop, nie?
Pamiętam, że po prostu zaczęłam się ubierać w tak workowate ubrania i chciałam po prostu zniknąć. Zresztą też o tym czytałam, to jest chyba dosyć typowe, chcę się zniknąć. To ciało też jest takie... No jakby obce. Uśmiecham się, bo pamiętam taką sytuację, jak było lato i ubrałam się chyba w krótkie szorty i w koszulkę na ramionczkach. Nic bardzo szczególnego i czułam się jak po prostu zwyciężczyni, że wyszłam na ulicę i przeszłam obok ławki na osiedlu, na którym mieszkałam i tam byli sąsiedzi, których znałam, ale oni tam siedzieli, a ja koło nich przeszłam. I to było wielkie zwycięstwo dla mnie. Myślałam, że to się nigdy nie zdarzy. Że ubiorę szorty i koszulkę i sobie po prostu spokojnie przejdę. I ktoś będzie mógł na mnie patrzeć.
I będzie widać, że jesteś kobietą.
No właśnie.
I teraz krzyczycie też po to, żeby otoczenie zostało zaalarmowane. Ale nam agresor znowu przestaje być troszeczkę anonimowy. Tak? Ludzie zaczynają się być może patrzeć. Być może on troszeczkę też zbija, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Kolejny stopień, on dalej nie odpuszcza, dobra? Czyli jest, stary, nie potknij, nie dotykaj mnie. Stop! Okej? Wulgaryzm i agresja werbalna z mojej strony.
Bardzo mnie zawsze bawi, ja sobie też dużo radzę humorem, bardzo mnie zawsze bawi takie pytanie, czy nie uciekałaś? No, czasami są takie przestrzenie, że się nie da uciekać. To są często po prostu właśnie bardzo znane przestrzenie, na przykład u przyjaciół albo we własnym domu. Bardzo często gwałciciel jest osobą, którą znamy.
Rozumiem, że znałaś osobę, która cię skrzywdziła.
będę tu lawirować, w sensie niekoniecznie tę osobę znałam na pewno jakoś długo, znałam ją bardzo krótko, no ale były tam osoby, które znałam dłużej, więc to było po prostu spotkanie towarzyskie. Ale myślę, że detali już dość.
Zastanawiam się, jak się zachowywały osoby, które były, no może nie bezpośrednimi świadkami, ale jednak były w tym domu, mieszkaniu, pomieszczeniu.
Nie wiem tego, ponieważ miałam tak silny krwotok, że nie pamiętam, co się działo.
Czy sprawca poniósł odpowiedzialność za to, co zrobił?
Nie mam pojęcia i nie sprawdzałam.
Jaki czas upłynął od tego zdarzenia?
8 lat.
Jesteśmy w pierwszym w Polsce punkcie pomocy dla kobiet po gwałcie, który otworzyła w 2023 roku Fundacja Feminoteka. Nie możemy zdradzić adresu tego miejsca, ponieważ jest on utajniony ze względu na bezpieczeństwo, ale też komfort pań, które korzystają z naszej pomocy.
Czy to nie przesada, to utajnienie?
Nie, to zdecydowanie nie jest przesada z tym utajnianiem. Niestety osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, wciąż spotykają się w Polsce z takim zawstydzaniem w związku z tym doświadczeniem, które mają na swoim koncie, ale też często niestety to one same się wstydzą tego, że ta przemoc je spotkała. Mimo, że to oczywiście nie one powinny się wstydzić, bo jedyną osobą, która mogłaby się wstydzić swojego zachowania, jest sprawca przemocy, to oczywiste. No ale niestety tak jest. Kobiety potrafią się wstydzić, że nie dały rady się obronić, że nie zareagowały w cudzysłowie właściwie. Nie ma czegoś takiego jak dobra albo zła reakcja na przemoc. To też, żeby było jasne. W Polsce to jest pierwsze takie miejsce. Nie tylko dlatego, że kobiety oczywiście potrzebują takich miejsc, ale też chociażby dlatego, że wymóg prowadzenia tego rodzaju placówek nakłada na Polskę konwencja stambulska, którą ratyfikowaliśmy w 2015 roku, no ale to powinien być obowiązek państwa. To jest miejsce, które powstało w ogóle bez udziału państwa. To zrobiła Feminoteka.
Kto zawiadomił policję?
Osoby, które były obecne, więc jakby... Tak, tam została bardzo szybko zawiadomiona policja, no ale tu zaraz będziemy wchodzić być może w jakieś takie szczegóły, których też ja nie chcę jakby tutaj, nie chcę o tym opowiadać, a też ja się nie pojawiłam na wezwaniu sądowym, nie wiem co się stało dalej i bardzo często słyszałam takie pytanie, jak mogłam nie chcieć dowiedzieć się, co się stało z osobą, która mnie skrzywdziła. I kiedy dzisiaj sobie o tym myślę, ale też podkreślam, to jest wyłącznie moja jednostkowa perspektywa i tak ją trzeba traktować. I ja dzisiaj myślę, że bardzo wiele takich sytuacji może się zdarzyć. Jesteśmy tak niewychowywani, nie umiemy komunikować się, czyli na przykład nie komunikujemy się. Mówię na przykład o wyrażaniu zgody, tak? Trwają rozmowy o definicji gwałtu, gdzie po prostu konsent jest kluczowy, a więc nie wiem, nie coś tam. Jeżeli nie ma wyraźnego tak, to nie jest to zgoda. Możemy sobie bardzo dużo opowiadać historii o tym, że to jest nienaturalne, że kiedyś było inaczej, że trudno to wpleść w przyjemny flirt przed zbliżeniem, na wszystkie te jakby wątpliwości kontrą są opowieści takich osób, myślę, jak ja, że no nigdy nie wiesz, kiedy nagle się okaże, że właśnie kogoś gwałcisz. Bo na przykład osoba, która mnie zgwałciła, wołała przez cały czas, nie chciałem. Ja nie chciałem. Tylko, że jednocześnie nie słuchała mojego nie. Moglibyśmy po prostu być w trochę bezpieczniejszym świecie, w którym, no właśnie, chłopak nie robi dziewczynie takich rzeczy, że potem musi się zawiadamiać policję. Ona zostaje wieziona karetką do szpitala, a on wrzeszczy, że nie chciał.
Dwa lata temu założyłam organizację pomagającą migrantkom i uchodźczyniom, szczególnie tym, którzy doświadczają różnego rodzaju przemocy. Jedna z najważniejszych zasad, którymi się kierujemy, brzmi, że my pomagamy na zasadach osoby, która poprosiła o pomoc. Kiedy na przykład przyszłam z młodą Białorusinką na wizytę do ginekologa, ta ginekolożka miała bardzo dobre opinie na znanym lekarzu, wydawała się bardzo czułą, dobrą osobą i ona zaczęła obwiniać moją beneficjentkę, że nie zgłosiła gwałtu. Zaczęła mówić, że dziewczyna nie pomyślała pewnie o kolejnych możliwych ofiarach, co jest strasznym obarczaniem winą tej młodej dziewczyny, która potrzebuje poradzić sobie ze sobą po tym przeżyciu, że no, obciążyła samą lekarkę, bo teraz lekarka rzekomo ma dylemat moralny, czy nie zgłosić tego samej na policję. I ostatecznie zaproponowała tej dziewczynie, która była cała zapłakana, dwa rozwiązania, że albo jej udziela pomocy teraz, a później od razu dzwoni na policję, policja ją odbiera, albo my razem z tą dziewczyną wychodzimy z gabinetu i udajemy, że wizyta się nie odbyła. Ja staram się nie opowiadać za wiele o swoich emocjach, bo to nie jest moja rola. Moja rola jest pomagać, ale skoro już mam na to przestrzeń, sam fakt tego, że musiałam tłumaczyć te obrzydliwe słowa, przy czym tłumaczyłam dialog w obie strony. Było to bardzo trudne doświadczenie, przepuszczenie całej tej historii. Czułam taki niesmak, takie obrzydzenie tą sytuacją. Przy czym akurat ja wybrałam tą lekarkę. Myślałam, że dobrze doradzę, że przyjdziemy do kogoś, kto ma najlepsze opinie. I tutaj otrzymałyśmy taką reakcję. Dziewczyna nie uzyskała żadnej pomocy. Na szczęście później dostałam polecenie innej lekarki, która nawet nie wzięła pieniędzy od nas, nawet jako od fundacji, za swoją pomoc. To była niebo a ziemia pomiędzy tymi dwoma wizytami.
Pamiętam, że nawet napisałam sobie kiedyś takie krótkie opowiadanie, jak ludzie reagują, kiedy mówisz im o gwałcie. Zdarzyły się na przykład reakcje w rodzaju właśnie takiego ironicznego obśmiewania, co jest ironicznym obśmiewaniem własnego strachu danej osoby. Pamiętam, ja wtedy pracowałam w takiej branży, która no miała też, powiedzmy, związek w jakimś stopniu z rozrywką i sugestie były takie od kobiet innych, no żebym zrobiła kasę na opisie tego wydarzenia. Potrafią mówić na przykład, nie, no co ty wygadujesz za głupoty, to się nie mogło zdarzyć. No nie wiem, ja pamiętam, że usłyszałam, musisz teraz ukochać swoje wewnętrzne dziecko. I to jest prawda, tylko to jest prawda tak za 40-50 kroków. A nie teraz. To jest drastyczna wiadomość, dowiedzieć się, że ktoś, kogo znasz, właśnie doświadczył gwałtu. W moim przypadku to też był bardzo brutalny gwałt, bo rzeczywiście musiałam przejść operację, która ratowała mi życie. I na przykład nagle wszystko zaczyna się kręcić wokół wściekłości tej osoby, która to słyszy. To akurat byłam w stanie jakoś zastopować i powiedzieć, przepraszam, ale to nie jest o tobie, to jest o mnie. Osoby z tym doświadczeniem bardzo często nie mają z kim rozmawiać. Na przykład również coś takiego jak niedawanie rad, jeśli się nie jest o nie poproszonym. Rzadko jesteśmy uczeni mówienia o emocjach w rodzinie, w szkole, w przestrzeniach pracowych. Mamy trudności z byciem wrażliwymi, a też jeżeli jesteśmy wrażliwi, to musimy się odkryć, no i się z tego strasznie boimy. No i w tych lękach związanych z zadawaniem pytań jest taki obezwładniający, myślę, strach, bo widziałam to po prostu wśród osób, które ze mną starały się rozmawiać, że właśnie nie będą wiedziały, jak mają zadać pytanie, że może mnie coś urazi. Skutek był taki, że nikt ze mną nie rozmawiał, tak naprawdę.
Ja w ogóle przez kilka lat po tym wypadku czułam, że jestem bardzo niewygodna dla społeczeństwa, że moje reakcje teraz związane z moim zespołem stresu pourazowego, który dostałam, są niewygodne. Pamiętam jedną sytuację, jak grupa nastolatków z zagranicy, turystów, podeszła coś, o coś mnie zapytać, a to było naprawdę wcześniej, kilka miesięcy po wypadku. I ja podskoczyłam, bardzo często tak reagowałam. No po prostu całe ciało moje było w stresie od razu. I oni się zaczęli śmiać ze mnie. I ja wprost na ulicy zaczęłam iść w przypadkowym kierunku i zaczęłam płakać. Bo było mi tak żal siebie. Nasze społeczeństwo nie jest przygotowane na weteranów wojny, którzy mają PTSD i mogą reagować w różny sposób, ale też przecież PTSD mają kobiety po przemocy. I cały system sądów, prokuratur, ta cała infrastruktura przeznaczona do tego, żeby nas chronić, nie jest wystarczająco wyedukowana w zakresie przemocy seksualnej. Jak reaguje osoba, która przechodzi przez gwałt w trakcie tej przemocy, jak reaguje po, jakiej pomocy może potrzebować. Dlaczego może na przykład odmówić pomocy medycznej na początku, bo jest w szoku? Dlaczego może krzyczeć lub odwrotnie milczeć? Dlaczego, kiedy będzie przysłuchiwana, może się śmiać, może się płakać, może ją zamrozić? Co to są za reakcje i że wszystkie są naturalne i najważniejsze jest to, że my, jako zwykle kobiety, padają ofiarami takich sytuacji, my nie budujemy strategii, my się nie zastanawiamy, jak najlepiej się zachować. To są naturalne reakcje naszego ciała, które próbuje pomóc nam przetrwać to ogromne, stresujące wydarzenie. Dla mnie ogromnym zwycięstwem było, kiedy znowu zaczęłam odpowiadać spokojnie ludziom na ulicy, kiedy do mnie podchodzili i o coś mnie pytali. To było dla mnie stresujące przez lata po tym wypadku.
Jest jeszcze gigantyczne odium wstydu. Jeżeli następuje taka sytuacja, jak mnie się zdarzyła, czyli odpytuje mnie, przesłuchuje mnie policja. Prokurator oddelegował naprawdę wspaniałego funkcjonariusza. I ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna tej osobie, dlatego że musiał wykonać swoją pracę. I to nie była wdzięczna praca, a jednocześnie miał przed sobą osobę, która w takim krytycznym momencie przechodzi niestety typowy proces wyparcia, mianowicie właściwie to wcale nic się nie zdarzyło. Mózg musi się jakoś ochronić generalnie. Ten policjant był na tyle uważny i na tyle empatyczny, że wyłapał te sygnały i naprawdę z olbrzymią delikatnością naprowadził mnie na to, że jednak właściwie z jakiegoś powodu jestem w tym szpitalnym łóżku po tej operacji, co oznacza, że jednak stała mi się jakaś krzywda, a więc i tutaj idziemy do dalszych zeznań. I naprawdę, jak dzisiaj oceniam tę sytuację, to naprawdę było to wspaniałe. Niemniej, na sam koniec, jak już został spisany cały protokół, który niestety musi być protokołem spisanym bardzo dokładnie, co się wydarzyło. A więc krótko po takim wydarzeniu trzeba po prostu bardzo dokładnie przywołać wszystkie elementy, detale. To jest bardzo, bardzo trudne i naprawdę przerażające właściwie. No i po tym całym doświadczeniu, które było jednak tak dobrze zaopiekowane, to usłyszałam. Czy pani myśli, że pani partner wybaczy? To nie jest tak, że ta osoba w jakikolwiek sposób, w którymkolwiek momencie przejawiała jakąkolwiek złośliwość. Wprost przeciwnie, ja naprawdę czułam, że ten człowiek chce mi pomóc i naprawdę stara się zrobić wszystko w sposób bardzo opiekuńczy. Ale proszę zobaczyć, jak mu wybiła kultura. Stereotyp kulturowy. Czy partner pani wybaczy?
Tutaj jesteśmy w sali warsztatowej, w której prowadzimy różne warsztaty, na przykład warsztaty Wendo, czyli takiej samoobrony feministycznej dla kobiet.
Przyniosłam deseczki, taką deseczkę. Ona ma grubość
chyba
2 centymetrów. Uczestniczki w trakcie tych zajęć uczą się jak taką deseczkę złamać ręką. To jest dla wielu osób bardzo takie wzmacniające doświadczenie, bo mogą się przekonać, jak dużo mają siły. Bardzo wiele osób sobie te deseczki przechowuje, żeby im przypominały o tym.
Ja moją przechowuję.
No to przypomina o tym, że jesteśmy silne i skuteczne. Pozwala nam, wzmacnia nas w asertywnych zachowaniach.
Bo tak się patrzy na to, nie da się. No to ile? To jest ile? 2 centymetry?
2 centymetry.
2 centymetry grubości. No, drewno w życiu, no nie. Tak, takimi tutaj. Tak,
lite drewno. A jednak okazuje się, że każda z nas ma w sobie tyle siły, żeby taką deskę przełamać gołą pięścią.
Ja się przebiłam tak bardzo, że nabiłam sobie po prostu solidnego krwiaka na dłoni, ale mam tę deseczkę cały czas ze sobą i zawsze ją sobie stawiam i tak przypominam właśnie, że ona naprawdę pękła, ledwo ją musnęłam, miałam takie wrażenie. Tam właśnie poznałam dziewczyny, wszystkie właściwie doznały jakiejś przemocy na różnych poziomach. Przez 2 dni ćwiczyłyśmy takie różne sytuacje właśnie stawiania oporu słownego, pozycji, praca z ciałem po prostu. Ten paraliż i to słynne, dlaczego nie krzyczałaś. Od razu mówię wszystkim, to jest absolutnie normalne, że nie krzyczymy, dlatego że po prostu jest to jedna z reakcji naturalnych, reakcji ssaków, jakimi są ludzie, że czasami w sytuacji zagrożenia zamierają. Jest atak, jest ucieczka i jest zamarcie. I to zamarcie nam potem zostaje w ciele.
Idziesz sobie ulicą i widzisz, że jakiś chłop targa kobietę na drugiej stronie ulicy. Coś się dzieje, nie? To jeżeli podejdziesz, to ta agresja może pójść na ciebie. Więc co możemy zrobić? Możemy dalej alarmować numer i drzeć się na tego typa z drugiej strony ulicy. Pytać się tej kobiety, czy wszystko w porządku, czy coś pani zrobił. Drzeź się, okej? Okay? W międzyczasie jakby cały czas być może na głosie po prostu palić telefon i wzywać. To jest na zasadzie ratownika medycznego, czy jak straż pożarna, nie?
Tak jest zawsze, jak rozmawia się o przemocy. Jedna osoba opowie o swoim doświadczeniu, nagle okazuje się, że każdy w pokoju coś podobnego przeżywał, prawda? Bardzo nie rozumiem podejścia, kiedy kładziemy nacisk na zachowanie kobiet, że one mają się nauczyć samoobrony, że one mają być odpowiednio ubrane, że mają nie rozmawiać z obcymi mężczyznami. Same nakazy, żadnej odpowiedzialności za czyny gwałcicieli, napastników, ludzi, którzy dokonują przemocy. Bardzo mnie bolała sytuacja, kiedy kilka miesięcy temu Martynka wspierała kobietę, uchodźczynię, która na imprezie poznała mężczyznę i pojechała z nim potańczyć do domu. I on zaproponował jej drinka i prawdopodobnie była w nim pigułka gwałtu, tak zwana. Tak, wiemy, że nie jest to jedna pigułka, jakaś substancja, która absolutnie zepsuła jej świadomość, która sprawiła, że ona nie odczuwała własnych nóg i została bardzo brutalnie zgwałcona. Również zabierała ją karetka, jeśli się nie mylę, z tego mieszkania. I w wyniku zażycia tej substancji trującej ona się nie opierała. Policja miała problem, miała kłopot z kwalifikacją tego czynu jako właśnie gwałtu, co jest tak skandaliczne. A co więcej, to jak bardzo ta kobieta sama siebie obwiniała, to jak ona bardzo nas prosiła, co oczywiście ze swojej strony gwarantujemy, dla nas my nawet nie musimy o tym mówić, jak bardzo ona nas prosiła, żebyśmy nikomu nie mówiły jej imię. Jak opowiadała, że czuje wstyd, że dlaczego ona pojechała z tym mężczyzną. No, pojechała, bo ludzie się bawią, ludzie jadą do siebie, ludzie piją alkohol, ludzie mają prawo do rozrywki, do czasu wolnego. To nie może kończyć się gwałtem. Wyrzuty mają być wyłącznie w stronę gwałciciela, ale tak jest znormalizowane obwinianie kobiet, że one są dla siebie najbardziej surowymi sędziami bardzo często.
Również takim czynem heroicznym dla mnie jest wymaganie od osób z doświadczeniem gwałtu zeznawania w sądzie. Dlaczego nie chcesz go zniszczyć? Dlaczego nie chcesz, żeby poniósł karę? Dlaczego nie pojedziesz zeznawać? z prostej przyczyny, bo mam tego dość, bo chcę od tego uciec, bo po prostu chcę o tym zapomnieć, bo nie chcę, żeby to się kiedykolwiek zdarzyło i dlaczego w ogóle nie masz takiej empatii. To, co było dla mnie leczące, to jest po prostu to, co jest zawsze leczące, czyli pobycie spokojnie z tymi emocjami, a to jest bardzo trudne, bo pobycie spokojnie z emocjami oznacza, że jeżeli płaczę, to płaczę i to może trwać godzinami i to może trwać dniami i ja mam na to w sobie zgodę. Pamiętam, w którymś momencie terapii miałam takie poczucie, że ja się poruszam noga za nogą w takim bagnie, że właściwie tam nie ma żadnego horyzontu. Życie będzie takim wyciąganiem na siłę jednej nogi z tego bagna i z tych takich trzymających mnie wodorostów i po prostu heroicznym krokiem naprzód, ale tam nic nie ma. I to jest naprawdę straszne wrażenie. No ale jak wszystko w życiu mija. I dlatego uważam, że warto to zrobić. I jeśli ktoś tego teraz na przykład będzie słuchał, kto jest po takim doświadczeniu i w ogóle zastanawia się, czy iść na terapię, tak, iść niezwłocznie, najszybciej jak się da.
Właśnie to, co robiliśmy na negocjacjach, czyli jak najwięcej zrobić hałasu, żeby ta osoba nie była anonimowa. Ale jaką masz pewność, że to nie jest wariat i w tym momencie, jak ty się zaczniesz rzecz, nie podetnie jej gardła. Nie masz. I to jest właśnie patowa sytuacja. Bardzo patowa. Okej? Okay? Pytanie dalej?
I znów nie wiem, jak sformułować to pytanie, ale powiedziałaś, że ukaranie go nie było istotne. Trudno mówić o relacji twojej ze sprawcą, ale chodzi o to, jak zakończyć tę sprawę.
To teraz pewnie rzucę granat i to znowu podkreślę, że to jest wyłącznie moje indywidualne podejście, które jest wynikiem wielu lat rozważań na ten temat. Dobrze powiedziałaś, myślę, o relacji ze sprawcą, no bo właśnie tak jest. Mamy relacje ze wszystkimi, nie wiem, rzeczami i osobami, z którymi się stykamy, więc ze sprawcami przemocy też mamy relacje i taki mam chyba charakter. Też mam, sądzę, że taką możliwość, która nie jest moją zasługą, że no ja wybaczyłam z swoim sprawcą. No wiesz, on na pewno i tak już poniósł karę, albo ją poniesie. I to nie jest moja rola, to nie jest w ogóle, to nie jest o mnie. To nie ja jestem Bogiem. Dla mnie to jest tragiczne, kiedy ktoś ci wyrządza taką krzywdę, bo w pewnym sensie z mojej perspektywy zrobił to sobie. No trudno jest pewne rzeczy wyjaśnić.
Głupio zabrzmi, bo się zastanawiam, co gwałt robi.
Mój był tak brutalny, że ta operacja ratowała mi życie, czyli ja też się o tym dowiedziałam, że ona ratuje mi życie, co oznacza, że miałam świadomość, że byłam o krok od śmierci. Tak sobie myślimy, że to jest odroczone w czasie, że mamy zawsze dużo czasu. Może tak być, że nie mamy dużo czasu. Tylko, że właśnie, żeby też nie popaść w takie rozpaczanie, bo ja przynajmniej w to nie popadłam. Mnie na przykład... Mnie gwałt wyleczył ze strachu. To znaczy, nie sam gwałt, wiadomo, to jest bardzo duży skrót myślowy. Także nie, może cofam to. Na szczęście właśnie, tu już jakby doszłam do takiego punktu, w którym no, zdecydowałam, że trochę odważniej i odpowiedzialniej będę żyła. Ale w sumie, widzisz, cieszę się bardzo, że zadałaś to pytanie, bo zobacz, jak to jest zapięte w naszej kulturze, że sama nawet zaczęłam od tego, że gwałt mi coś tam dał. Nic mi nie dał. Odebrał mi po prostu bardzo, bardzo wiele. ale na pewno niczego mi nie dał, a wszystko, co mam po tym doświadczeniu, to jest moja własna, bardzo ciężka praca.